Ta książka jest wyjątkowa dla mnie, ponieważ przenosi historię Białegostoku również, tą, którą ja też lubię badać. Dla wszystkich fanów muzyki to jest nie tylko opowieść o Skibie, ale w ogóle opowieść o tym, co się działo tutaj muzycznego w czasach, kiedy Skiba z Kasą Chorych funkcjonował.
Myśmy starali się potraktować całą książkę jak najbardziej wszechstronnie, bo Skiba nie był po prostu jednowymiarowy. To był człowiek o gołębim sercu, ale jednocześnie potrafił mieć dystans. Z jednej strony chcąc uzyskać paszport, się zapisał do organizacji młodzieżowych, ale z drugiej strony cały jego życiorys, działalność opozycyjna, bo działał, to jest antykomunizm, czyli był wrogiem PRL-ów na swój sposób. Był artystą, człowiekiem, który potrafił łowić najszlachetniejsze dźwięki na tej harmonijce. Był zarazem dobrym organizatorem, był zarazem poniekąd też menedżerem swoich kolegów, bo tak naprawdę przypomnijmy, Kasa Chorych pierwsze szlify w kamienicy przy Lipowej 16 w piwnicy Sławka Sajewicza zdobywała i tam oni spotykali się po raz pierwszy, żeby grać. Więc droga z piwnicy na największe sceny Polski to praktycznie hollywoodzka historia.
Ale też mówisz o tym, co go zabiło, czyli o narkotykach, i te narkotyki też pojawiają się bardzo wcześnie w twojej książce.
Od młodości to był szczególny czas, bowiem jak sobie przypomnijmy historię naszego kraju, rok 68, marzec, tam się dużo działo. Z drugiej strony coraz silniej te subkultury zachodnie, hipisowska przede wszystkim, do nas docierały. I w Polsce trafiło to na pokolenie, które tak naprawdę jako pierwsze nie miało wojennej traumy. Ta młodzież z 51, 2, 3 roku już takich rzeczy nie pamiętała i oni po prostu mogli inaczej patrzeć na świat. Oni chcieli być normalni, kolorowi, a to strasznie trudne było w tamtych czasach. Jeśli ktokolwiek był najbardziej zdeterminowany w tamtym czasie w Białymstoku, żeby zostać hipisem, kolorowym artystą, to właśnie był Rysiek.
Jak zbierałeś materiały do tej książki?
Pomysł zrodził się z dyskusji wewnątrzredakcyjnym z Krzysztofem Kurianiukiem. Ta dyskusja odnosiła się do publikowanej innej biografii u nas na antenie. Ja twierdziłem, że tamten twórca absolutnie na taką biografię nie zasługuje i zresztą na wstępie zaznaczyłem, że raczej jest to śpiewający głos ludu, a lud zazwyczaj śpiewa kiepsko, bo słyszy też kiepsko.
To zobacz, że właściwie ten, o którym mówisz, ma swój mural, a Skibiński raczej nie.
W Polsce w tamtym czasie, czyli przełom lat 70. i 80., Skibę za artystę uważali niemal wszyscy krytycy, niemal wszyscy koledzy z branży, Kora, Hołdys, Martyna Jakubowicz. Jak sobie popatrzymy na rankingi, jeśli Rysiek Skibiński był przed Romualdem Lipko, jeśli był przed Janem Borysewiczem, jeśli był przed Dżemem i wieloma innymi, no to tak byśmy dzisiaj powiedzieli, że to gigant sceny był. Chłopak z Białegostoku, który tu chodził po ulicach, po Herkulesach, gdzieś tam zaczepiał, bawił się, był bardzo wesoły, zresztą poczucie humoru miał niesamowite. Dzisiaj wydaje się to wręcz nieprawdopodobne. Dzisiaj wizytówką naszego miasta jest Disco Polo, które no powiedzmy sobie ze sztuką taką bardziej wyszukaną, z głębszym przekazem. Nie ma nic wspólnego, to jest powiedzmy sobie to, co było przed Skibą. Czyli myśmy się kojarzyli z taką ludową, fajną krainą.
Próbowałam właśnie sobie wymyśleć, jaki to jest rodzaj literatury. Wydaje mi się, że to jest reportaż.
Klasyczny reportaż, do końca tego się nie udało wpleść, dlatego że musieliśmy łapać ludzi w różnych zakątkach świata. Słynny Anglik w Białymstoku, Steven Gosiewski. Tutaj wielkie podziękowanie należy się profesorowi Podemskiemu z Poznania. On w tym czasie był w Białymstoku, pamiętał Stevena, miał z nim na Facebooku kontakt i udało się Stevena znaleźć. Odpowiedział prawie na wszystkie pytania. Władek Piórko, to w ogóle perełka, bowiem ja Władka Piórkę znalazłem, gdzie go znalazłem? Na zanikającym już portalu Nasza Klasa, bowiem dowiedziałem się, że Rysiek w Bystrzycy Kłodzkiej swoją edukację ponadpodstawową zaczął w zawodówce. No i znalazłem tę klasę. I Władek Piórko był jeden, jedyny na tej stronie tej klasy, a się okazało, że kiedyś przy okazji pływania na byle czym byłem w Stroniu Śląskim, miałem tam kolegę i mówię, słuchaj, znajdziesz mi Władka? A proszę bardzo, dostałem telefon po 20 minutach i Władek, to było bardzo fajne, bo w ogóle nie wiedział, kto to jest Skiba tak naprawdę. To był jego kolega z zawodówki. Mówi, a czemu wy o nim książkę piszecie? To...
Niesamowite, naprawdę?
Niesamowite, tak jest.
Mnóstwo zdjęć i jestem właściwie zadziwiona również tymi zdjęciami. Skąd wy to macie?
Myśmy zaczęli zbieranie materiału od wizyty u pani Marii Skibińskiej, to jest mama Ryszka. I tam też padło takie hasło, że Ryszard działał w opozycji. To trzeba się udać do Instytutu Pamięci Narodowej. I tu wielkie podziękowania dla Instytutu i osób, które nas obsługiwały. Poprosiliśmy o kwerendę, jako że Kasa Chorych jeździła po całej Polsce. Jak to Mirek Kozioł w jednym z cytatów zaznaczył, przeoraliśmy Polskę wzdłuż i wszerz. Przyszło z centrali, z Warszawy, teczka paszportowa. I tam tak naprawdę było wszystko.
Ta książka jest poparta pracą taką detektywistyczną. Czy mieliście ludzi, którzy nie chcieli rozmawiać o Ryśku Skibińskim?
Mieliśmy. To była Ryszarda małżonka, która od lat konsekwentnie unika tego tematu. Robert, który bardzo długo się zajmuje Ryszardem i jego losami, wielokrotnie Elżbietę Skibińską próbował namówić. Natrafiliśmy na pewną barierę i szkoda tak naprawdę, bo to, co się stało, to się tak naprawdę nie odstanie, a ten drugi punkt widzenia pewnie jeszcze barwniej by naświetlił postać Ryszarda. Wszyscy go przedstawiają jako dobrego męża, jako troskliwego ojca, jako gościa, któremu zależało na tym, żeby jego rodzina funkcjonowała jak najlepiej. Faktem jest, że miał trudny zawód. Faktem jest, że realia uprawiania tego zawodu w tamtych czasach były trudne, bo jeśli sobie przypomnimy zespół, który zapełnia halę 5, 10, 15 tysięcy, i wtedy obowiązywały takie przepisy ministerialne, bowiem wszyscy muzycy w PRL-u mieli weryfikację i oczywiście decydowała o tym specjalna komisja w Warszawie, w której między innymi siedział już świętej pamięci Wojciech Karolak, zresztą też obecny na łamach tej książki, i przyznawano te weryfikacje. Kasa Chorych miała najniższy szczebel weryfikacji. Za koncert dostawali równowartość 2 kg gotowanej szynki. Takie ceny były, czyli to śmieszne pieniądze. Pewnie gdyby dzisiaj przyszło im koncertować i gdyby się cieszyli takim powodzeniem, prawdopodobnie te honoraria byłyby dużo, dużo większe. Czyli trzeba było piekielnie kochać muzykę, żeby podążać za nią przez cały kraj.
W twoich żyłach płynie bluesowa krew, jesteś muzykiem.
Ja go wielokrotnie widziałem w Białymstoku. Pamiętam zresztą swój pierwszy koncert, kiedy poszedłem na Kasę Chorych ze Skibą. Po prostu człowiek stał z rozdziawioną gębą i się kołysał. Nic innego nie pozostawało.
Co by powiedział Skiba, gdyby przeczytał twoją książkę?
Pewnie by się uśmiechnął. Może miałby za parę rzeczy pretensje, tego nie wiem, bo myśmy starali się jednak jak najgłębiej, jak najbardziej szczerze, jak najbardziej do końca zbadać jego losy. Mimo że nie jest to ani Robertowi, ani mi postać zupełnie obojętna, jednak tutaj, powiedzmy sobie, takie dziennikarskie sumienie przeważyło, żeby nie podkręcać żadnych faktów, żeby nie przeinaczać żadnych faktów, że 2 razy 2 to jest 4. Postać jest na tyle barwna, że takich rzeczy po prostu nie wolno robić.
Skiba, niedokończony blues, Marek Gąsiorowski i Robert Trusiak. Książka, która jest gorąca, świeżutka i już niebawem będzie też na antenie Polskiego Radia Białystok.
Dziękuję za rozmowę.